trzy wersety chciałem przeczytać z tego fragmentu ponownie, który przeczytaliśmy, a dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Jeśli mówimy o podziale w Kościele, czasami dochodzi do podziału w Kościele. Jeżeli myślimy o jakimś podziale w Kościele, to z reguły odbieramy to negatywnie. Byłem kiedyś członkiem Kościoła, który podzielił się nie raz, ale dwa razy. I powodem tych podziałów nie były jakieś ważne, teologiczne kwestie, ale jeden pastor chciał władzy dla siebie. W związku z tym był podział. I to było czymś negatywnym i było bardzo smutnym i przykrym, ponieważ wielu ludzi ucierpiało z tego powodu. Ale musimy pamiętać, że nie każdy podział, nie każdy rozłam jest czymś negatywnym. Jest na pewno to smutne, że do takiej sytuacji dochodzi, że chrześcijanie się dzielą, ale niekoniecznie jest to coś negatywnego. Są takie sytuacje, gdzie rozłam jest czymś zdrowym, jest czymś potrzebnym dla zachowania zdrowia. I na przykład, jeśli chodzi o takie podziały, szpitale bardzo dobrze to rozumieją, bo wiedzą, że niektóre choroby są bardzo zaraźliwe, są groźne i są zaraźliwe. W związku z tym, żeby chronić tą zdrową ludność, to trzeba odseparować tą osobę, która jest chora. Dla osoby chorej pójście do izolatki być może nie jest przyjemne, tak? Może nie jest przyjemne, ale jest to dobre ze względu na tą zdrową populację, ale też jest to zdrowe, dobre dla tej osoby, która jest chora, ponieważ ona będąc w izolatce, będąc odcięta od zewnątrz, może zostać uzdrowiona, może zostać uleczona, może ozdrowieć. I podobnie ma się sprawa w Kościele. Dlatego Jezus mówi w Mateusza 18 rozdziale o tym, że jeżeli jakiś brat lub siostra zgrzeszą i nie będą chcieli odwrócić się od tego grzechu, pomimo różnych napomnień, to taką osobę trzeba oddzielić od zboru. Taką osobę trzeba wyłączyć ze zboru, aby mogła ozdrowieć w wierze, a z drugiej strony, ażeby zbór się nie zaraził i nie zaczął przymykać oczu na grzech. Ponieważ o takiej sytuacji czytamy w liście do Koryntian, tylko w innym rozdziale. Była osoba, która popełniała taką niemoralność, która nawet dla pogan była wstrętem generalnie, ale to miało miejsce. Więc trzeba coś z tym zrobić, trzeba oddzielić chorą osobę od zdrowej populacji, żeby ta choroba nie dotknęła innych. To samo mówi apostoł Paweł w wersecie 19 tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Paweł mówi, że nawet powinno dochodzić do rozłamów w zborze, oczywiście do tych zdrowych rozłamów. Jeśli dochodzi do rozłamu, to wtedy widać, kto jest prawdziwie wierzący. Kto wierzy i postępuje we właściwy sposób, a kto nie. Jeśli chodzi o Korynt, to jeden z podziałów, a tam różne były podziały, czytamy o tym w liście, więc jeden z tych podziałów nastąpił w kontekście Wieczerzy Pańskiej. Na linii bogaci wierzący, biedni wierzący. Ponieważ w Kościele są różni ludzie, w Kościele w Koryncie byli tacy, którzy byli zamożni i byli też tacy, którzy byli biedni, którzy byli niewolnikami. I wszyscy oni spotykali się na Wieczerzy Pańskiej. Ale to nie znaczy, że ta Wieczerza Pańska była spożywana właściwie. Dlaczego nie była spożywana właściwie? Bo ci zamożniejsi przynosili swoje jedzenie i nie czekali na innych. Nie czekali na tych uboższych wierzących, tylko spożywali swoją wieczerzę. I skutek był taki, że często byli pijani. Tak? Natomiast ci biedni wierzący często nie mieli czego ze sobą przynieść, więc przychodzili głodni. I nie mogli spożywać Wieczerzy Pańskiej, bo nic nie mieli ze sobą. Nie mieli chleba, nie mieli wina. Więc to doszło do pewnego podziału w kwestii Wieczerzy Pańskiej, a to jest jeden z zasadniczych można powiedzieć, podziałów. Bardzo ważna kwestia, ponieważ tak w Kościele nie powinno być. Jeżeli zbór się zgromadza na spożywanie Wieczerzy Pańskiej, wszyscy wierzący, wszyscy narodzeni na nowo, wszyscy uczniowie powinni razem spożywać to. Powinien być pewien podział, żeby nie było sytuacji, że właśnie jeden jest pijany, a drugi głodny. Więc widzimy, że chrześcijanie w Koryntie nie postępowali, we właściwy sposób nie postępowali z nauką, zgodnie z nauką Pana Jezusa Chrystusa. Więc ten podział na biednych i bogatych wierzących nie był właściwy, ale dzięki temu można było zobaczyć, kto postępuje właściwie, kto jest tym prawdziwym chrześcijaninem, a kto postępuje niewłaściwie. Więc ten podział obnażył pewne rzeczy, obnażył czy pokazał, kto postępuje w sposób właściwy przed Panem. I w pewnym sensie, w pewnym uproszczeniu i uogólnieniu, to co wydarzyło się na tą małą skalę w zborze koryńskim w XVI wieku, wydarzyło się na ogromną skalę w Kościele Zachodnim, w Kościele, może być, Europy Środkowej i Zachodniej. Tyle, że ten rozłam w Kościele Zachodnim miał dużo poważniejsze skutki dla całego chrześcijaństwa tego europejskiego, tego kościoła zachodniego. I o tym dzisiaj chciałbym mówić. Dlaczego? No bo jutro jest święto reformacji. No dzisiaj jest niedziela reformacji, ale święto reformacji jest 31 października, więc technicznie jutro jest to święto. Więc Korynt jest przykładem zboru, który się pogubił. Jest przykładem zboru, który gdzieś zboczył z tej prostej drogi Ewangelii. Nadużycia w związku z Wieczerzą Pańską nie były jedynymi nadużyciami w tym zborze. I nie jest to jedyny zbór, o którym czytamy w Nowym Testamencie, że miał problemy, że odszedł gdzieś z tej prostej drogi, że gdzieś Chrystusa odstawił na bok, na boczny tor. Kiedy spojrzymy na Księgę Objawienia, mamy tam 7 listów skierowanych od Pana Jezusa Chrystusa do zborów, czyli 7 listów do 7 zborów i w 5 z tych zborów Pan Jezus ma zarzuty. Że pewne rzeczy są niewłaściwe, a to, że porzucili pierwszą miłość, a to, że są letni, a to, że postępują w niewłaściwy sposób i tak dalej. Pan Jezus ma konkretne i poważne zarzuty co do tych zborów. Więc widzimy, że już wtedy kościoły zaczęły odchodzić od Chrystusa, zaczęły zbaczać z kursu. Jeśli popatrzymy na historię kościoła chrześcijańskiego, tego zachodniego kościoła, w sensie tych wszystkich zborów, to zobaczymy ten sam trend. Od samego początku chrześcijaństwa, kiedy apostołowie umarli, Kościół zaczął, już nawet kiedy byli, to już zaczął dryfować. Jan mówi o tym, że o pewnych ludziach, którzy byli wśród nas, ale nie byli z nas. W Kościele chrześcijańskim byli ludzie, którzy stali się fałszywymi prorokami i którzy propagowali fałszywe nauki, głosili inną Ewangelię. Więc Kościół zaczął odchodzić od zdrowej nauki, od Słowa Bożego, od Chrystusa. Z czasem tradycja zaczęła nabierać znaczenia coraz większego. Często ta tradycja była w sprzeczności z Bożym Słowem, z nauczaniem Chrystusa. I tak maleńkimi krokami, ale krok po kroku Kościół chrześcijański zbaczał z właściwego kursu. A jeśli ktoś, nie wiem, pływał statkiem, łódką, to wie, że delikatne zboczenie z kursu o 1 stopień na krótkim dystansie to może nie ma większego znaczenia, ale na dłuższym to już się robią setki kilometrów, czy dziesiątki kilometrów. A jak zboczysz o 1 stopień, za chwilę możesz zboczyć o 2 stopnie. I za chwilę znowu maleńkie zboczenie, prawda, czy odejście od kursu o kolejny stopień i po jakimś czasie się okazuje, że ty już nie płyniesz do celu, ty płyniesz od celu, bo w sumie płyniesz w przeciwną stronę niż jak zaczynałeś. Więc zamiast być nakierowanym na Chrystusa, okazuje się, że jesteś odwrócony od Niego. chociaż w nazwie, może, prawda, w celu podróży może być pisane, że płyniesz do Chrystusa. Ale życie pokazuje, że płyniesz od Niego. I tak było z kościołem chrześcijańskim, z kościołem zachodnim. Zaczął zbaczać z kursu, zaczął stopniowo odchodzić od prawdy. Najpierw były to drobne zmiany, ale później były to zmiany coraz większe. Odejście coraz większe, zboczenie z właściwego kursu coraz większe. Kościół chrześcijański, ogólnie rzecz biorąc, coraz bardziej pogrążał się w kłamstwie, coraz bardziej oddalał się od prawdy, coraz bardziej oddalał się od Chrystusa, od Boga. Ewangelia przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. Pieniądze, polityka, wpływy, władza to były najważniejsze sprawy dla Kościoła, dla jego hierarchów. Kościół generalnie zaczął być chrześcijański tylko w nazwie, bo z nauczaniem, z nauką Chrystusa już nie miał wiele wspólnego. I w pewnym momencie, można powiedzieć, dla wielu ludzi przyszło otrzeźwienie wraz z pojawieniem się takiego nurtu w kulturze, który nazywał się renesans, odrodzenie. Ten nowy nurt przyniósł ze sobą jakby ponowne zainteresowanie kulturą starożytności, kulturą grecko-rzymską. I jednym z takich haseł, przewodnik tego odrodzenia, renesansu, było hasło powrotu do źródeł, ad fontes. Zaczęto interesować się literaturą starożytną, a żeby czytać literaturę starożytną, to trzeba było się nauczyć greckiego. Więc uczono się greckiego i czytano literaturę starożytną. Jak zaczęto uczyć się greckiego, to literatura starożytna to też Nowy Testament. Zaczęto też uczyć się hebrajskiego, zaczęto studiować Stary Testament. I kiedy ludzie zaczęli czytać Słowo Boże w tych oryginalnych językach i zobaczyli, jak wyglądał Kościół Nowego Testamentu, to sobie zaczęli włosy chyba wyrywać z głowy, że to, co widzą, widzieli wtedy, to się ma nijak do tego Kościoła Nowego Testamentu. Zobaczyli, że Kościół zachodni, Kościół chrześcijański, że jego sytuacja jest katastrofalna. Zobaczyli, że jest bardzo duży kontrast między tym, co było, a między tym, co jest w ich czasie. Zobaczyli, że Kościół potrzebuje zasadniczych i fundamentalnych reform, żeby wrócić do źródła, żeby wrócić do Chrystusa, żeby wrócić do Boga, żeby wrócić do Słowa. Ludzie zobaczyli, że Kościół zachodni z chrześcijaństwem nie ma, z prawdziwym chrześcijaństwem, nie ma już za wiele wspólnego. Fałszywe nauczanie niezgodne z prawdą, ale też upadek moralny kleru, hierarchii, hierarchów, jak i zwykłych wiernych pokazywał, że Kościół zachodni całkowicie się pogubił. Więc poprzez to, że ludzie zaczęli czytać Pismo i od razu spostrzegli potrzebę, czy też dostrzegli konieczność reform, konieczność zmian, które powinny mieć miejsce w Kościele zachodnim, aby ten Kościół wrócił do Boga. Ale problem był taki, że hierarchowie Kościoła, że przywództwo Kościoła zachodniego nie było zainteresowane reformami, nie było zainteresowane zmianami, ponieważ oni chcieli zachować ten stan obecny, ten stan rzeczy, jaki był. Chcieli zachować swoje wpływy, chcieli zachować swoją władzę, swoje pieniądze, czy też bogactwo. Więc oni nie byli zainteresowani dogłębnymi reformami, ale ponieważ te naciski, ponieważ te żądania zmian, reform w Kościele, tych dogłębnych reform w Kościele się pojawiały też coraz głośniej, więc hierarchowie zdecydowali o tym, żeby dokonać pewnych reform, ale była to tylko i wyłącznie kosmetyka, żeby uciszyć tych buzie tych, którzy, czy zamknąć usta tym, którzy najgłośniej domagali się reform, prawda? Kiedy ktoś się domaga reform i zrobimy coś na pokaz, no to w pewien sposób uciszamy tych przeciwników, uciszamy tych zwolenników reform, ale generalnie, więc pewnych reform dokonano, ale nie były to zbyt głębokie reformy, nie były to reformy zbyt daleko idące. Tak więc dla wielu humanistów, czyli tych ludzi odrodzenia, ludzi przesiąkniętych tymi ideami powrotu do źródła chrześcijaństwa, te zmiany, te reformy okazały się niewystarczające, ponieważ one nie dotykały źródła czy korzenia problemu. nie rozwiązywały tych poważnych problemów, tych chorób, które toczyły ten Kościół. I ponieważ napięcie rosło pomiędzy hierarchami, którzy nie chcieli zmian, a tymi ludźmi, zwykłymi ludźmi, którzy tych zmian pragnęli, no to w pewnym momencie ta bańka musiała pęknąć. Tak? Jak ciągniemy linę, z jednej strony mamy jednych siłaczy, z drugiej strony drugich siłaczy. Jak każdy z nich ciągnie w swoją stronę, to w pewnym momencie ta lina może nie wytrzymać i pęka. I następuje rozłam czy rozdzielenie. Tak samo stało się w Kościele, ponieważ no, jedni chcieli zmian, drudzy nie chcieli zmian, więc nie było innego wyjścia, jak po prostu opuścić, czy jak wyjść z Kościoła i dokonać pewnego rozłamu. Więc taki rozłam powstał, nazywamy to reformacją. I w wyniku tego rozłamu powstały nowe kościoły, kościoły protestanckie, luterański, też ewangelicki w naszym kontekście polskim, prezbiteriański, czy też ewangelicko-reformowany oraz anglikański. I dążeniem tych kościołów był powrót do Pisma, powrót do prawdy, powrót do Ewangelii. Pozostała część kościoła zachodniego skupiona wokół papieża, wokół Rzymu, stała się kościołem rzymskokatolickim. Zatem widzimy, że były potrzebne zmiany, a ponieważ kościół zachodni nie chciał się zmieniać, to nie było innego wyjścia, jak po prostu opuścić ten kościół, opuścić ten zachodni kościół i stworzyć nowy. I dlatego powstały nowe kościoły, kościoły protestanckie. Jakie były hasła, można powiedzieć, reformacji? W Koryncie ten podział spowodował, że wyszło, że okazało się, kto jest właściwie wierzącym, chrześcijaninem. Ten podział pokazał, że część zboru postępowała niewłaściwie, a druga część zboru postępowała właściwie. Więc w pewnym sensie no, był to pozytywny skutek podziału, jaki miał tam miejsce. Okazało się, czy wyszło na jaw, kto postępuje właściwie. Podobnie ma się sprawa z reformacją. Ten rozłam w Kościele Zachodnim pokazał, kto jest prawdziwym wierzącym, kto postępuje w sposób podobający się Panu. Ten rozłam, to jest właśnie ten pozytywny skutek tego rozłamu. I jednym ze skutków tego rozłamu było to, że sprecyzowano to, kim jest prawdziwy chrześcijanin, czym jest prawdziwy Kościół i Pana Jezusa Chrystusa. Reformatorzy wyszli z pewnymi hasłami, które powodują, że jeżeli trzymasz się tych haseł w swoim życiu, to jesteś protestantem. Ale co ważniejsze, jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Tutaj o to się rozbija, tak? Nie o to, że o protestantyzm, ale o to, że jesteś prawdziwym chrześcijaninem. I te hasła znane są jako 5 zasad protestantyzmu. Jakie to hasła? Jest ich 5, tak? Po pierwsze, tylko Pismo Święte, sola scriptura. Tylko Biblia jest najwyższym autorytetem w sprawach wiary. Wszystkie doktryny, nauki czy praktyki Kościoła muszą być w zgodzie z Pismem Świętym. Tradycja, ona nie ma takiego autorytetu jak Pismo Święte, jeżeli tam, gdzie jest niezgodna z Pismem, musi być odrzucona. Tradycja musi być weryfikowana przez Pismo. I Pismo jest tym największym, najważniejszym, jedynym autorytetem, jeśli chodzi o sprawy wiary. Drugie, tylko wiara, sola fide. Tylko wiara, a nie dobre uczynki są podstawą do usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem, chociaż dobre uczynki są postrzegane jako konieczny skutek autentycznej wiary. Więc tylko przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa człowiek może zostać zbawiony, a za tą wiarą w Pana Jezusa Chrystusa muszą iść dobre uczynki. Muszą iść uczynki wynikające z wiary generalnie. Więc te uczynki, one nigdy nie mogą poprzedzać wiary, one muszą iść za wiarą, wynikać z wiary. Po trzecie, tylko łaska, sola gratia. Zbawienie przychodzi tylko z łaski Boga jako niezasłużony dar, a nie jako nagroda za jakiekolwiek zasługi grzesznika. Zbawienie jest więc niezasłużonym darem Boga danym człowiekowi poprzez Jezusa Chrystusa. Na zbawienie nie można zapracować, na zbawienie nie można zasłużyć. To jest dar z łaski Boga. Więc tylko przez łaskę Boga człowiek może zostać zbawiony. Po czwarte, tylko Chrystus, solus Christus, tylko Jezus, Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Zbawienie jest niemożliwe za innym pośrednictwem. Tylko Jezus jest pośrednikiem do Boga. Żadni święci, chociażby mieli nie wiadomo jakie zasługi, żaden człowiek, żaden anioł, tylko Chrystus. Tylko Jezus Chrystus jest pośrednikiem do Boga i zbawienie jest możliwe tylko w Nim, za Jego pośrednictwem. I piąta zasada protestantyzmu. Tylko Bogu chwała. Soli Deo Gloria. Tylko Bogu chwała. Wszelka chwała należna jest jedynie Bogu, ponieważ zbawienie dokonuje się tylko przez Boga, przez Jego wolę i działanie. Nie jest to wynik wyłącznie ofiary Jezusa na krzyżu, lecz także wynik wiary w tę ofiarę. Wiara ta powstaje z działania Ducha Świętego, więc od początku do końca jest to Boże działanie. Jest to Boże działanie, dlatego tylko Jemu należy się chwała. Jeśli więc trzymasz się tych pięciu zasad, to nie tylko jesteś protestantem, ale przede wszystkim, co najistotniejsze, co najważniejsze, jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Jeżeli wyznajesz to w swoim życiu, jeżeli Pismo Święte jest dla ciebie autorytetem, jeżeli przez wiarę jesteś zbawiony, jeżeli z łaski jesteś zbawiony, jeżeli jesteś zbawiony przez wiarę tylko i wyłącznie w Jezusa Chrystusa, no, i to się dzieje poprzez wyłącznie działanie Boga, jest to na Jego chwałę. Jeżeli to jest mottem, jest jakby tym, czym żyjesz, te pięć zasad, to jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Jesteś protestantem. Kontynuowanie, czy też trwanie reformacji, kolejny punkt. Apostoł Paweł mówi o tym, że rozłamy w zborze muszą być, że w pewnym sensie one są potrzebne dla zachowania czystości nauki i czystości Kościoła. Musimy pamiętać, że Kościół nie żyje w próżni, ale żyje w świecie, który jest zły i który jest przeciwny Bogu. I cały czas próbują przenikać do Kościoła różne rzeczy. Jak one przenikają? Nie w magiczny sposób. One przenikają poprzez ludzi. Ludzie przynoszą różne idee, różne rzeczy do Kościoła. Wierzący nie żyją w próżni, dlatego mogą przynosić różne rzeczy. I Kościół powinien cały czas reagować, powinien cały czas pilnować, jakie rzeczy przenikają do zboru, do Kościoła. Ponieważ trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Więc jeżeli dopuści się trochę kwasu, jakiejś fałszywej nauki, herezji, to za jakiś czas cały zbór może być nią przesiąknięty. Jeden poważny błąd zaraz prowadzi do drugiego poważnego błędu i z czasem odchodzi się od Ewangelii i od krzyża Jezusa Chrystusa. Tak samo było z reformacją. Reformatorzy rozumieli tę zasadę, dlatego podkreślali konieczność nie tyle jednorazowej reformy, co potrzebę stałego, trwającego procesu reformacji. Kościół cały czas potrzebuje być reformowany. Kościół cały czas musi uważać, którędy idzie i dokąd zmierza. A jeżeli zboczy, to powinien natychmiast wrócić na drogę Ewangelii, na drogę Słowa Bożego. Ta potrzeba ciągłej reformacji, ciągłej korekty jest wyrażona hasłem reformacji. Kościół reformowany i stale się reformujący. Ecclesia reformata et semper reformanda. Więc Kościół musi cały czas być reformowany. Jeśli spojrzymy na historię protestantyzmu, to zobaczymy, jak bardzo reformatorzy mieli rację. Jak bardzo ta zasada jest właściwa i potrzebna Kościołowi chrześcijańskiemu w każdym wieku, w każdym czasie. Ponieważ po tym, jak reformacja dała początek nowym kościołom i sytuacja trochę się już ustabilizowała, to okazało się, że chociaż prowadzono wiele koniecznych zmian, wiele koniecznych reform i Kościół jest bliżej prawdy niż wcześniej, niż to miało miejsce przed reformacją, to jednak okazało się, że jest potrzeba dalszych, dogłębnych reform w Kościele. I na przykład w Kościele anglikańskim, czy też może nie w Kościele anglikańskim, ale w Wielkiej Brytanii, w Anglii pojawili się Purytanie, którzy zobaczyli, że w Kościele anglikańskim, pomimo tego, że ten Kościół zerwał z Rzymem, że nastąpiły pewne reformy w tym Kościele, to jednak ciągle jest wiele naleciałości, które z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego i dążyli do tego, żeby ten Kościół został oczyszczony z tego wszystkiego. No więc Kościół się nie chciał oczyścić, oczyścili Purytan. Także Purytanie wylądowali w Stanach. Ale mniejsza z tym. W każdym razie dalej była potrzeba kolejnych reform i dlatego między innymi pojawili się baptyści. Z czasem później pojawili się na przykład metodyści, czyli nowe kościoły. Co jeszcze? Ale znowu, z czasem, też wśród tych kościołów, które powstały w okresie reformacji, wśród tych kościołów protestanckich, pojawiły się wpływy teologii liberalnej. Teologia liberalna to taka teologia, która odrzuca wszelkie cuda, odrzuca wszelką nadnaturalność czy ponadnaturalność i w konsekwencji odrzuca Chrystusa jako Boga. Tylko mówi, że Chrystus to jest zwykły człowiek. Więc z czasem kościoły protestanckie zaczęły odchodzić od tych pięciu zasad protestantyzmu. Oczywiście, mówimy tak ogólnie, były zbory, które dalej się trzymały Ewangelii. I znowu, ponieważ te kościoły tradycyjnie protestanckie odeszły od tych pięciu zasad protestantyzmu, odeszły od Słowa Bożego, odeszły od Chrystusa, od krzyża, od zbawienia z łaski. W związku z tym znowu pojawiła się potrzeba reformacji kolejnej. Może już nie na tak dużą skalę, ale mniejszej. Ale niewątpliwie była to potrzeba reformacji. Stąd można być odpowiedzią na to, co się działo w kościele protestanckim i stało się, na ten ruch liberalny w kościele protestanckim stało się chrześcijaństwo ewangeliczne. Czy ewangelikalne, które było taką odpowiedzią na te wpływy teologii liberalnej. I dzisiaj w środowisku ewangelikalnym, do którego my też należymy, znowu pojawia się potrzeba kolejnej reformacji, ponieważ niektóre, coraz więcej kościołów ewangelicznych zaczyna odchodzić od pięciu zasad protestantyzmu. Zaczynają odrzucać, znaczy mówić, że Pismo, Słowo Boże, że Pismo Święte to nie do końca Słowo Boże, tam jest Słowo Boże, ale nie wszystko to jest Słowo Boże. I zaczynają odchodzić od Chrystusa, zaczynają odchodzić od zbawienia z łaski, od zbawienia z łaski przez wiarę. Więc znowu pojawia się konieczność oddzielenia, czy też pewnego podziału. Kościoły ewangeliczne stają się liberalne. I w pewnym sensie można powiedzieć, że jedną z odpowiedzi na to pogorszenie się jakości Kościoła jest na przykład powrót, czy też nurt neokalwinizmu, czyli powrotu do wiary reformowanej, do nauki Jana Kalwina i do pięciu zasad protestantyzmu. Zatem to nam pokazuje, że reformacja się jeszcze nie skończyła. Ona się dopiero, 499 lat temu ona się zaczęła, ale się jeszcze nie skończyła. Że dopóki jesteśmy po tej stronie wieczności, Kościół będzie się zmagał z różnymi wpływami, trendami. Czasami będzie płynął z nurtem, ale czasami, co będzie niekorzystne dla niego, i będzie trzeba reformować ten Kościół. Po to, żeby ten Kościół mógł być właśnie Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o reformacji, żeby znać te pięć zasad protestantyzmu, żeby wiedzieć i rozumieć tą ciągłą potrzebę oczyszczania Kościoła z różnych naleciałości. Reformacja się nie skończyła. Tak jak my w wierzący. Każdy z nas potrzebuje stale się uświęcać. To samo dotyczy Kościoła. Kościół stale potrzebuje być reformowany. W objawieniu 3 rozdziale, 1 wersecie Pan Jezus napisał tak. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Potrzebujemy cały czas pilnować siebie i Kościoła, aby nie odejść od prawdy. Żeby Jezus nie powiedział o nas, że mamy imię, że żyjemy, ale jesteśmy tak naprawdę umarli, martwi duchowo. Żeby nie można było o nas powiedzieć, że określamy się mianem chrześcijan, ale tak naprawdę to nimi nie jesteśmy, ponieważ w codziennym życiu nie naśladujemy Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego naszym pragnieniem i gorącą modlitwą do naszego Pana powinno być, aby Pan Kościoła stale reformował Kościół, stale reformował nas, żebyśmy trwali w prawdzie, żebyśmy trwali w Słowie, żebyśmy trwali w Chrystusie, w łasce, w wierze i żeby to wszystko było na chwałę Bogu. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Tobie za to wspaniałe dzieło reformacji, za to, że Kościół mógł wrócić na właściwe tory poprzez to takich ludzi jak Luther, jak Calvin, jak Zwingli, jak wielu, wielu innych, którzy widzieli, jak w fatalnym stanie jest Kościół i jak dogłębnych potrzebuje zmian. Panie, dzięki Tobie, że Kościół jest Twój, że jest jeden. I Ty dbasz o Niego, Ty troszczysz się o Niego i że zawsze byli ludzie, którzy widzieli tą potrzebę, widzieli potrzebę tych zmian w Kościele i oni nie byli cicho. I oni głośno mówili. I były czasy, że Kościół zatykał im usta. Ale Panie, proszę Ciebie o nas, żebyśmy widzieli potrzebę, ogromną potrzebę tego, że Kościół musi być reformowany stale. Żebyśmy widzieli, jak bardzo potrzebujemy tej reformacji dzisiaj. Że ona się jeszcze nie skończyła, że to cały czas jeszcze przed nami. I że dopóki jesteśmy tutaj, to ten Kościół potrzebuje być stale reformowany, ponieważ ciągle jest walka, ciągle jest zmaganie i ciągle jakieś są wpływy i trendy, które pojawiają się w Kościele i czasami są to rzeczy niewłaściwe. I jeżeli nie będziemy czujni, jeżeli nie będziemy uważni, to Kościół, zbór, w którym my jesteśmy, może odejść od prawdy. Panie, przed tym nas chroń. Przed tym nas chroń. Panie, spraw, aby nasze serca zawsze pragnęły krzyża, zawsze pragnęły Ewangelii, zawsze pragnęły Chrystusa i żeby to wszystko, żeby tym największym naszym pragnieniem była Twoja chwała. Żebyśmy nie szukali swojej własnej chwały, ale Twojej, Ojcze. I żebyś Ty był uwielbiony w naszym życiu. I żeby to imię, które nam dałeś, żeby imię było żyjący, a nie martwy. Amen.